Dzisiaj w ramach katechezy wysłuchamy homilii, jaką wczoraj w czasie mszy świętej sprawowanej podczas spotkania rodziny Radia Maria w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba apostołach w Siniarzewie wygłosił ksiądz biskup ordynariusz diecezji włocławskiej. A więc posłuchajmy homilii księdza biskupa Wisława Alojzego Meringa. Jeszcze przed wysłuchaniem homilii prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, przygotował nasze serca na słowo, które będziemy medytować.
Drodzy moi bracia i siostry, nie ma piękniejszego tytułu w Kościele nad ten, kiedy wierząc, że taka jest wola fundamentu i głowy Kościoła Jezusa Chrystusa, nazywamy siebie wzajemnie braćmi i siostrami. Nie ma też piękniejszej praktyki i rzeczywistości nad tę, kiedy rzeczywiście tymi braćmi i siostrami nie tylko się nazywamy, ale próbujemy być. Pozwólcie, że na samym początku, dołączając się do słów powitania skierowanych pod naszym adresem przez księdza proboszcza, wraz z wami wszystkimi zwrócę się do Radia Maryja i Telewizji Trwam, które pozwalają, ułatwiają i umożliwiają nam pełnić naszą służbę względem Kościoła. Przecież nasze zadanie zostawione nam wszystkim przez Jezusa Chrystusa brzmi: idźcie i głoście światu Ewangelię. Posługujemy Kościołowi przez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i opiekę nad ludzkim niedostatkiem. Tego Kościół, a więc wierzący w Jezusa Chrystusa, zjednoczeni z Nim, potrzebują i oczekują. Na to czekają. Właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam. Te zadania, ich wypełnianie pozwalają nam spełnić. To jest powód, dla którego zasługują na naszą wdzięczność i za to pewnie otrzymują ataki złego, który czuje się w swojej działalności zagrożony. Czuje się zagrożony we władzy nad światem. Witam wszystkich, którzy korzystając z naszych środków przekazu łączą się z nami dzisiaj, całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich widzów i słuchaczy, czcicieli naszego Pana Jezusa Chrystusa, złączonych z nami poprzez wspólną modlitwę. Gromadzi nas dzisiaj święty Jan Chrzciciel. Dlaczego akurat 29 sierpnia? Otóż w połowie IV wieku, kiedy chrześcijanie tylko uzyskali wolność w Imperium Rzymskim, w mieście, które nazywa się Sebasta, koło Nablusu, w Galilei, o której słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, czczono grób świętego Jana Chrzciciela. Potwierdza to wielki biblista Kościoła, święty Hieronim, ten, który przetłumaczył na łacinę Pismo Święte i całe dziesięciolecia mieszkał w Ziemi Świętej. W VI wieku nad grobem proroka wzniesiono kościół, bazylikę i prawdopodobnie 29 sierpnia została dokonana jej konsekracja, jej poświęcenie. Stąd ten właśnie dzień, w którym czcimy świętego Jana Chrzciciela. Ale nie to jest najważniejsze. Święty Jan Chrzciciel, ostatni wielki prorok Starego i pierwszy prorok Nowego Testamentu, jest niesłychanie ważny dla nas dzisiaj, tu i teraz, zupełnie z innych powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest prorokiem. Któż to jest prorok? Nie ten, który przepowiada przyszłość. Nie wróżbita, astrolog, których smętne sylwetki oglądamy często na niektórych kanałach naszych telewizorów. Prorok to jest ten, który mówi w imieniu Boga. nie na podstawie ludzkich kalkulacji, nie na podstawie tego, co się mu wydaje, nie po to, żeby zarobić, tylko żeby dotrzeć do człowieka w imieniu Boga, żeby przypomnieć Bożą naukę, żeby spróbować wyzwolić u swoich słuchaczy posłuszeństwo względem tej nauki. Cóż to było za niezwykłe, cóż to jest za niezwykłe wybranie? Sąsiedzi małego Janka dziwili się już w dniu narodzenia proroka. Pewnie myśleli, no patrzcie, patrzcie, syn tego Zachariasza, tego cichego, skromnego, nie wyróżniającego się niczym specjalnym naszego sąsiada. Może tylko widzieli w nim większą wierność, z jaką odnosił się do Boga. A Elżbieta zupełnie to samo. Ani ubiór, ani fryzura, ani malowane paznokcie, dziś powiedzielibyśmy, ani tatuaże, ani przykrótkie wdzianka, ani sztuczne półmetrowe rzęsy, ani jakieś większe konto bankowe, ani zwiedzanie świata. To wszystko nie pojawiało się w życiu świętej Elżbiety. I akurat ich syn, właśnie ich syn, został wybrany na proroka. Stał się jedyny, wyjątkowy. Może myślimy, obdarzony zaszczytami. Tak przecież sobie kojarzymy wybór, jakiego dokonuje Bóg. Dlaczego wybrał tego, a nie kogoś innego? Czy tamten jest głupszy, gorszy? Dlaczego Bóg wybrał właśnie jego? Taki zaszczyt, taki prestiż, taka władza. Takie jest nasze ludzkie doświadczenie. Dlatego nam bardzo trudno zrozumieć, co znaczy wybór ze strony samego Boga. To nie jest wybór do władzy, do znaczenia, do większego autorytetu. Dzisiaj, kiedy ktoś jest wybrany, to może i tak się dzieje, że ma na swoim koncie więcej niż inny przeciętny człowiek. Może i moczy się w rozmaitych aferach, których prawie nigdy nie udaje się do końca i przekonująco wyjaśnić. Ale władza idzie jakoś w naszym ludzkim doświadczeniu w parze z bogactwem, synekurami, honorami, którymi można obdarzać również znajomych królika. Władza kojarzy nam się z możliwością życia wygodnego, które mija w oparach kadzideł. Tak było i na ogół jest. Prawdopodobnie tak będzie. Nawet w demokracji, wahania nastrojów powodują wychylanie się wahadła w dwie strony, od lewej do prawej. Co parę lat ta sytuacja się zmienia, bo ludzkie wybory zawsze są omylne. Na tym tle wybranie proroków. Mówił nam o tym dzisiaj prorok Jeremiasz takimi słowami: nie lękaj się ich, czynię cię twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem śpiżowym. Będą walczyć przeciw tobie, ale cię nie zwyciężą, bo ja jestem z tobą. Czy naprawdę walczą z prorokiem, tym, który mówi, przekazuje słowo Pana? Ciekawe, że wszystkie rewolucje, które znamy z naszych podręczników historii, przynajmniej od XVIII wieku, zawsze najpierw zwracały się przeciwko Kościołowi Jezusa, przeciw Jego sługom, z nienawiścią, z furią rzucała się na sługi Jezusa rewolucja francuska, hiszpańska, rosyjska, meksykańska, jaką byśmy tam jeszcze chcieli. Dziś też wystarczy otworzyć te najbardziej miłujące prawdę i sprawiedliwość, o których słyszeliśmy przed chwilą w dzisiejszych czytaniach, stacje typu TVN czy superstacje, nigdy nie zobaczymy na ekranach tych właśnie stacji relacji z pracy Kościoła, ale zawsze zobaczymy relacje z jego braków. Żaden brak, żadne potknięcie, żadna klęska nie zostanie niewykorzystana, pominięta. Wiem, o czym mówię, bo sam nieraz przeżywałem zdumiewające ataki. Zwykle dzięki wyrwaniu jakiejś wypowiedzi z kontekstu, z powodu przekręcenia tej wypowiedzi. Zawsze te ataki podejmowane były bez wcześniejszej próby nawiązania kontaktu, bez wcześniej podjętej próby wyjaśnienia sytuacji. Ale to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Natomiast, drodzy siostry i bracia, czyż najbardziej nas nie boli i czyż tego nie powinniśmy się bać najbardziej, kiedy pasterzy Kościoła atakuje się pod pozorem troski o ten Kościół? Mówi o tym bardzo wyraźnie Ojciec Święty Benedykt XVI, że najstraszliwsze są te ciosy, których źródłem jest sama niedoskonałość Kościoła. W takich sytuacjach trzeba sobie przypominać: nie lękaj się ich. Pan jest mocą sług swoich. Bramy piekła go nie przezwyciężą. Choć walka prawdopodobnie trwać będzie aż do skończenia świata. Wydawało się obserwatorom, że święty Jan Chrzciciel przegrał swoją walkę z władzą. A wystarczyłoby przecież, żeby się opowiedział po jej stronie, żeby się ostrożniej wypowiadał, żeby nie nazywał po imieniu, może żeby mniej mówił, nie ujawniał wszystkiego, co myśli. Jakie to jest podobne do naszego dziś. Mógłby nie mówić, a wtedy władza podkreślałaby, że jest nowoczesny, wykształcony i pochodzący z dużego miasta, bo ci zawsze są we wszystkich badaniach socjologicznych najlepsi. A tak nie spełniłby jednak polecenia ze strony Boga. Mów wszystko, co ci rozkażę. Wybrał posłuszeństwo. To posłuszeństwo, które było dylematem jeszcze wiele wieków później, kiedy oskarżeni, stojący przed władzą, apostołowie musieli przypomnieć swoim sędziom, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Na ziemi, wydaje się, Jan Chrzciciel przegrał. Nie otrzymał odznaczenia, medalu, nagrody. Wielcy nie zapraszali go już na swoje salony, kolacje, rauty, spotkania. A jednak to jego dzisiaj pamiętamy i wspominamy. On pozostał wzorem do dziś, a ci, którzy skazywali go na upokorzenie, na śmierć, zostają praktycznie mówiąc tylko w jego cieniu. Tak to też było z Chrystusem. W 1962 roku poeta napisał, a ksiądz profesor Szymik przypomniał to nam niedawno, napisał taką poetycką modlitwę. Im więcej razy na dzień jesteś znieważony, im śmieszniejsze na ciebie wkładają korony i krzyczą urągając, pokaż swoją siłę, albo liczą cię między pamiątki niebyłe. Im więcej żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia, bo słowo twoje z miejsca nie ruszy kamienia, tym bardziej pewnym mogę być jednego, że jesteś zaiste alfą i omegą. Nie spodziewalibyśmy się, że autorem tej niezwykłej modlitwy jest Czesław Miłosz. Jeżeli chrześcijanom jest zbyt dobrze, jeżeli chrześcijaństwu jest za dobrze, jeśli koronują chrześcijan zbyt łatwo koronami mędrców, autorytetów, przewodników, niech uważają. Może taki chrześcijanin odszedł zbyt daleko od wzoru, jaki zostawił mu święty Jan, tak podobny w swym życiu do Jezusa. Niech baczy, czy na pewno idzie drogą prawdziwą i słuszną. Droga Jezusa, droga Jana nazywa się przecież drogą krzyżową. Im więcej razy na dzień jesteś znieważony, im śmieszniejsze na ciebie wkładają korony i krzyczą, urągając, pokaż swoją siłę. Albo liczą cię między pamiątki niebyłe. Im więcej żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia, bo twoje słowo z miejsca nie ruszy kamienia, tym bardziej pewnym mogę być tego jednego, że jesteś zaiste alfą i omegą. To jest nasza alfa i omega. To jest nasze źródło wiary, nadziei i siły. Święty Jan Chrzciciel tu, w 90-lecie tej świątyni, w Siniarzewie, w parafii świętego Jakuba, w kościele włocławskim, w kościele świętych i męczenników, kościele, który dał światu dwóch największych świętych, którzy na jego ziemi, na jego terenie w XX wieku się urodzili, świętą siostrę Faustynę, świętego ojca Maksymiliana Kolbe, który dał Polsce kardynała Wyszyńskiego, biskupa męczennika Michała Kozala i biskupa Wojciecha Owczarka, którego ponad 200 kapłanów straciło życie za wierność Jezusowi. Ten Kościół dzisiaj uświadamia sobie z okazji tej uroczystości i tej Eucharystii, że świętość to jest pełnia odpowiedzi na Boże powołanie. Że świętość jest obecnością w Bożych sprawach, ale także w sprawach ojczyzny. Tak jak to było u świętego Jana Chrzciciela. W sprawach wychowania, w sprawach młodego pokolenia. W trosce o Boże sprawy w naszym kraju i w naszej ojczyźnie. Ten Kościół pyta, dlaczego Polacy nie mogli cieszyć się transmisją mszy świętej i spotkań Benedykta XVI z młodzieżą w Madrycie w publicznych środkach przekazu. Gdyby nie było, jak to już niejednokrotnie w ostatnich dniach podkreślaliśmy, gdyby nie było telewizji Trwam i Radia Maryja, wiedzielibyśmy tylko o protestach tych 2000 nawiedzonych, którzy chyba do końca nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią. Nigdy nie usłyszeliśmy w środkach przekazu komercyjnych liczby 2 milionów uczestników tych spotkań. Nie usłyszeliśmy tego, co Ojciec Święty miał młodzieży do powiedzenia. Zawsze tylko kamera skierowana była na tych protestujących. Kiedy zbierze się na przystanku Woodstock kilkadziesiąt tysięcy młodych, z których znaczna grupa uzależniona była od najrozmaitszych używek i która znajdowała taką dziwną dla mnie osobiście radość w obrzucaniu się błotem, bo to najczęściej demonstrowały kanały telewizyjne. Informacje obecne były codziennie, co chwilę uaktualniane. Ze spotkań z Ojcem Świętym nie, a przecież czego nie ma w telewizji, tego nie ma wcale. Złudna radość. Błotem się w Madrycie nie obrzucali, ale zwyciężyli nie dzięki ilości, tylko dzięki otwartym sercom, ramionom i przebaczeniem, z jakim poszli w stronę tych, którzy protestowali. Kościół pyta, dlaczego wolno bezkarnie wysokim urzędnikom naszego państwa oskarżać kłamliwie pasterzy Kościoła? Dlaczego wolno oskarżać i atakować nawet tych, którzy byli gośćmi naszego kraju? Dlaczego polityk rządzącej partii mówi bez żadnej odpowiedzialności, z chorobliwym uśmiechem, wyssane z palca bajki? Czyż polityka nie powinna dążyć do społecznego pokoju, sprawiedliwości i prawdy? Czyż nie powinna dokonywać się bez skrajnych emocji? Ale zawsze tę skrajną postać emocji widzi się tylko u innych, rzadko u siebie. Ten Kościół pyta, dlaczego publiczne podarcie Biblii, nazwanie jej tak obrzydliwymi określeniami, że nie mam odwagi powtórzyć ich tu, w świątyni Pana. Dlaczego to ma być znakiem wolności twórczej, wolności artystycznej? A dlaczego chłopca z niedalekiego Lipna tylko za to, że napisał może i nie najmądrzejszy napis dotyczący rządu, postawiono przed sąd? To nie było dowodem jego artystycznej swobody i jego artystycznej wolności. Otóż nie ma pokoju społecznego bez sprawiedliwości, bez równości wszystkich wobec prawa, bez wygaszenia emocji. Podarcie Biblii, która dla chrześcijanina jest Słowem Bożym, nie było naruszeniem uczuć religijnych. Nie wiem, co jeszcze trzeba zrobić, żeby sąd dopatrzył się czegoś niewłaściwego w takim postępowaniu. Drodzy moi bracia, ten Kościół pyta, dlaczego reformy szkoły zmierzają do zredukowania ilości godzin języka polskiego i historii. Dlaczego wysoki urzędnik państwa nazywa powstanie warszawskie tragedią, nieszczęściem? Dlaczego nigdy nie wypowiedziałby podobnej opinii o innym powstaniu, też rozgrywającym się w Warszawie, które miało jeszcze dużo mniej szans na osiągnięcie zwycięstwa? Nie można godzić się jak gęsi z tym, co usiłuje się nam dzisiaj wmówić. Nie możemy godzić się na to ze strachu, że zostaniemy nazwani konserwatywnymi typami, że będą o nas mówić, iż jesteśmy wsteczni, niedokształceni i z małych miejscowości. Obudźmy się, my chrześcijanie, troszczmy się o wartości, które dla nas są święte, które są symbolem naszej wiary. Ten Kościół pyta dzisiaj, dlaczego koniecznie trzeba już dzieci pięcioletnie, które jeszcze są tak spragnione obecności matki, rodziców, dlaczego trzeba je odrywać od najbliższych? Znaliśmy systemy, które odrywały takie właśnie kilkuletnie dzieci, żeby już były poddane indoktrynacji, żeby już kształtować ich umysły, ich serca. A i dzisiaj patrzyłem na to sam w Chinach. Takie właśnie 3-4-latki wszystkie już obowiązkowo maszerują do specjalnych miejsc nazywanych przedszkolami. Chrześcijanie, nie lękajcie się. Nie lękaj się ich. Wstań i mów. Wyprostuj się. Walcz o dobro. Walcz o prawdę i sprawiedliwość. Nie zdołają cię zwyciężyć. Ja jestem z tobą. Amen.
Drodzy słuchacze, była to powtórka kazania, które wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, biskup diecezji włocławskiej. Kazanie, które wygłosił w czasie mszy świętej, w czasie spotkania rodziny Radia Maria w parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Siniarzewie.